To jest podcast o klimacie. Moją rozmówczynią jest dziś Dorota Metera, ekspertka koalicji Żywa Ziemia, która zajmuje się problemami ochrony środowiska i przyrody w rolnictwie w kontekście integracji europejskiej i rozwoju obszarów wiejskich. Od ponad 20 lat profesjonalnie zajmuje się rolnictwem ekologicznym. Dzień dobry pani.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu, witam wszystkich słuchaczy.
Pretekstem do naszej dzisiejszej rozmowy są postulaty z manifestu 100 dni, który przygotowała Koalicja Klimatyczna. To jest 16 takich propozycji dla przyszłego rządu, które zostaną przedstawione wszystkim komitetom wyborczym w naszym kraju. I one dotyczą ekologicznych i proklimatycznych rozwiązań, które można szybko w ciągu właśnie pierwszych 100 dni rządów wprowadzić w Polsce, tak żeby realnie przyczynić się już do zmian na korzyść środowiska i klimatu. Dzisiaj chcemy się pochylić nad tymi kilkoma zagadnieniami, które w manifestie obracają się wokół kwestii systemów żywnościowych i tego, jak uczynić się trochę bardziej sprzyjającymi środowisku. Ale zanim przejdziemy do szczegółów zawartych w manifestie, chciałabym poprosić Panią o taką krótką definicję. Czym właściwie jest rolnictwo ekologiczne i czemu jest nam potrzebne?
Rolnictwo ekologiczne jest systemem produkcji przede wszystkim żywności, ale także pasz, nasion, materiału rozmnożeniowego, a w szerszym kontekście także włókien służących jako tkaniny, kosmetyków, ale w zakresie żywności i nasion i pasz jest uregulowane prawem europejskim. Jest to w zasadzie rolnictwo, takie samo jak każde inne, z tym, że jest tam dużo ograniczeń, ponieważ można stosować wyłącznie dopuszczone nawozy do nawożenia roślin, nawozy pochodzenia naturalnego, nawozy zwierzęce, nawozy zielone, no oraz nawozy z kopalin naturalnie występujących w przyrodzie, czyli nie ma tam stosowania żadnych nawozów syntetycznych. Natomiast w ochronie roślin stosuje się prawie wyłącznie środki biologiczne i naturalne oparte na roślinach, glonach, minerałach, z wyjątkiem kilku środków opartych na prostych związkach chemicznych siarki i miedzi. Takim ważnym wyznacznikiem rolnictwa ekologicznego jest dobrostan zwierząt, ponieważ w chowie zwierząt zapewnia się najwyższe standardy, przestrzeń dla zwierząt, wypas zwierząt na pastwiskach, dostęp do wody dla ptaków wodnych i właściwe żywienie oparte na paszach ekologicznych. W wyniku takich metod produkcji żywność ekologiczna jest moim zdaniem najwyższej jakości, ponieważ jest oparta na procesie produkcyjnym, który jest jak najbardziej zbliżony do przyrody i jest kontrolowany przez jednostki certyfikujące. Żywność ta jest oznakowana i jest dostępna na rynku dość powszechnie obecnie.
Do czego prowadzi rolnictwo, które stosuje te wszystkie nawozy i nieekologiczne rozwiązania?
Już 100 lat temu dusi posiadacze ziemscy zauważyli wpływ niekorzystny na gleby, wody, na zdrowie roślin, dość powszechnie wtedy wchodzących do użycia nawozów syntetycznych w okresie po I wojnie światowej i środków ochrony roślin. Więc już wtedy zauważono, że te środki zewnętrzne, będące produktami syntezy chemicznej, powodują złe skutki dla wód, gleb, roślin i zwierząt. Natomiast takie współczesne przyczyny rozwoju rolnictwa ekologicznego, to sięgnęłabym do lat 70., kiedy zauważono, że konsumenci nie chcą kupować produktów, które są tanie, tylko szukają produktów o lepszym smaku, o lepszej jakości. I wtedy zaczęło się współczesne rolnictwo ekologiczne w krajach Europy Zachodniej, wkrótce także i u nas. Aktualnie konsumenci wybierają produkty ekologiczne głównie z uwagi na własne zdrowie, także na walory smakowe, jakościowe. Trochę jest w tym też takiej mody. Rolnictwo ekologiczne nie powoduje zanieczyszczenia wód i gleb i sprzyja przede wszystkim dobremu samopoczuciu zwierząt hodowlanych. I w związku z tym te zwierzęta nie mają takiego stresu jak w produkcji konwencjonalnej, w dużym zagęszczeniu, żywione paszami, które często właściwie nie powinny zwierzęta jeść takich pasz, tak jak śruta sojowa poekstrakcyjna, czyli ekstrahowana rozpuszczalnikami chemicznymi, jest dodatkiem do karmy dla drobiu i świń. No, to nie jest naturalny pokarm dla tych zwierząt. Konsumenci zdają sobie sprawę ze skutków środowiskowych, ze skutków dla własnego zdrowia. Mają też pewne wartości etyczne, którym hołdują i chcą kupować produkty lepszej jakości.
Okej, czyli mamy już pewne oczekiwanie konsumentów, mamy stan wiedzy naukowej, który wskazuje na to, że rzeczywiście są ważne zalety dla środowiska i dla naszego zdrowia rolnictwa ekologicznego, ale chciałam teraz przejść do poziomu wspólnej polityki rolnej w Unii Europejskiej. Cele wspólnej polityki rolnej do 2027 roku są takie, aby co najmniej 25% użytków rolnych w Unii Europejskiej przeznaczonych było na rolnictwo właśnie ekologiczne. Obecnie tak jeszcze nie jest. W Polsce rolnictwo ekologiczne to jest około 4%. Dlaczego tak niewiele upraw jest ekologicznych i jakie rozwiązania sprzyjałyby temu, aby zwiększyć ich liczbę?
Zaczęliśmy dużo później niż kraje zachodnie, które mają większy udział powierzchni upraw ekologicznych. Zaczęliśmy w latach 80., a już wspomniałam przedtem, że w latach właściwie 70. rolnictwo ekologiczne w Niemczech było już dość ugruntowane. Natomiast w bliższych nam czasach, w czasach związanych z wejściem do Unii Europejskiej z systemem dotacji do rolnictwa ekologicznego, bo mówimy o wspólnej polityce Unii Europejskiej, niektóre kraje zrobiły bardzo dużo, żeby zachęcić rolników do wchodzenia tego systemu. Tak było na przykład w Austrii, która po wejściu do Unii Europejskiej miała spoty reklamowe z udziałem ministra, który osobiście odwiedzał rolników i zachęcał ich do przystąpienia do rolnictwa ekologicznego, obiecując lepszy rynek i też specjalne dotacje. W rezultacie w Austrii w ostatnich 2 latach jest około 26% rolnictwa ekologicznego, jeżeli chodzi o powierzchnię, i około 20% gospodarstw rolnych jest prowadzone metodą ekologiczną. Ponieważ słyszałam wypowiedzi polityków, że tam są same hale górskie, owszem, są tam hale górskie, ale na tych halach górskich jest zapewniona obsada bydła w okresie wypasu, czyli od czerwca do września, a mleko, które z tych, na tych halach jest wytwarzane przez krowy, trafia do mleczarni i pojawia się w postaci mleka i produktów nabiałowych, serów, masła, śmietany w sklepach z oznakowaniem do rolnictwa ekologicznego. Więc te hale górskie też są bardzo wartościowym miejscem produkcji i też się liczą do powierzchni. I Austria jest dla mnie wielkim wzorem, jak powinno się systemowo wspierać rolnictwo ekologiczne. Przez zachęcanie rolników, przez system dotacji oraz przez organizację rynku, tak żeby konsument miał łatwy dostęp do tych produktów. W Polsce tak się nie stało. W zasadzie tuż przed wejściem do Unii Europejskiej była u nas znikoma liczba gospodarstw ekologicznych. System dotacji bardzo pomógł temu rozwojowi. W tej chwili jest około 20 tysięcy gospodarstw ekologicznych, które zajmują niecałe 4% powierzchni upraw rolnych w Polsce. Natomiast w planie strategicznym dla nowej wspólnej polityki rolnej do roku 2027 przewidziane jest, że w Polsce będzie 7% rolnictwa ekologicznego. No, zobaczymy. Zdajemy sobie sprawę z tego, że 25% w Unii jest to cel, do którego wiele krajów musi mocno dążyć, żeby zbliżyć się do tego celu. Niektóre kraje zrobią to szybciej. Podam przykład Niemiec, gdzie w 2018 roku rząd ogłosił strategię rozwoju rolnictwa ekologicznego, zakładając cel 20% rolnictwa ekologicznego w Niemczech. To było jeszcze przed Zielonym Ładem i przed tą deklaracją Unii Europejskiej o 25%. A kiedy ta deklaracja się ukazała, niemiecki rząd podniósł swój cel do 30% rolnictwa ekologicznego do roku 2030. Więc są kraje bardziej ambitne i mniej ambitne. No, w Polsce, jeżeli wzrośnie rzeczywiście do 7% udział powierzchni użytków uprawianych ekologicznie, będzie to wzrost stuprocentowy. No, bardzo chciałabym to zobaczyć. Również interesuje mnie to, co się stanie na rynku, ponieważ no, niestety przez ostatnie 2 lata, z uwagi na kryzysową sytuację w różnych dziedzinach, obroty na rynku produktów ekologicznych. Albo obserwujemy stagnację, albo wręcz lekki spadek, nie tylko w naszym kraju, ale w wielu krajach. Więc mamy nadzieję, że sytuacja się poprawi, bo jeżeli tych gospodarstw przybędzie i przybędzie przetwórni, firm handlowych, a nie przybędzie konsumentów, to będzie bardzo frustrujące dla tych producentów. Więc mamy nadzieję, że cała sytuacja się polepszy.
Ten wzrost o 100% w Polsce do 2027 roku, czy można prognozować, jakie mamy szanse na to, jakie kroki już w tej chwili się wykonuje w kierunku tego, żeby coś takiego się wydarzyło?
Trudne pytanie, trudno mi jest prognozować. Bardzo bym chciała, żeby to było i wierzę, że jest to możliwe. Wydaje mi się, że największym problemem rolników ekologicznych w Polsce, co stwierdzano w badaniach prowadzonych przez Instytut Rolnictwa i Rozwoju Wsi Polskiej Akademii Nauk, jest biurokracja. Tak w skrócie rolnicy określają swój problem z rolnictwem ekologicznym. Na obronę tego systemu muszę powiedzieć, że ten system wymaga dokumentacji, wymaga porządności, regularności zapisów. Inaczej nie wyobrażam sobie zapewnienia wiarygodności dla konsumentów. Natomiast, żeby to ułatwić, żeby usunąć bariery biurokratyczne, no to powiem, że do tej pory nie zrobiono chyba nic, przynajmniej ja tego nie zauważyłam. I bardzo bym chciała, żeby właśnie te 100 dni, jeżeli można mieć takie życzenie, było wykorzystane również na przegląd zbędnych dokumentów i obowiązków nakładanych na producentów. Jeżeli chodzi o dotacje, one się dla rolników ekologicznych bardzo w ostatnim czasie poprawiły. Również zniesiono kilka dziwnych barier. Chciałabym, żeby było tak jak w Niemczech, że mamy strategię, czyli nie jakieś pojedyncze ruchy, tylko całą strategię, jak poprawić sytuację rolników ekologicznych i zachęcić ich do przechodzenia na ten system. No i wtedy na pewno liczba gospodarstw się powiększy, z tym, że trzeba jednocześnie mówić do konsumentów, a nie tylko do rolników. W Niemczech też się mówi, rozmawiajcie z konsumentami, a nie tylko z rolnikami. Więc u nas potrzebna jest też dobra kampania społeczna, informująca społeczeństwo o zaletach żywności ekologicznej i o całej metodzie produkcji, żeby ludzie wiedzieli, za co płacą więcej.
Przejdźmy w takim razie do tego, jak produkcję żywności w Polsce można by było zmieniać, żeby była bardziej zrównoważona i zdrowsza dla nas wszystkich, też bardziej ekologiczna. Manifest ma postulat zielonych zamówień publicznych. Czy możemy opowiedzieć trochę o tym, o co w zielonych zamówieniach publicznych właściwie chodzi, jakie są ich zalety i w jaki sposób mogłyby pomóc rozwojowi bardziej zrównoważonej produkcji żywności w naszym kraju?
Wspomniałam już o strategii rozwoju rolnictwa ekologicznego w Niemczech i o tych 30% żywności ekologicznej, podczas gdy, przepraszam, powierzchni upraw ekologicznych, natomiast udział żywności ekologicznej w rynku szacuje się w tej chwili w Niemczech na około 15 miliardów euro, a rolnictwa ekologicznego powierzchniowo jest tam około 10%. Więc gdyby w Niemczech ten wzrost był rzeczywiście do 30% powierzchni, byłby problem być może ze zbytem, bo klienci też nie są gotowi kupić więcej niż są w stanie. W związku z tym nowy minister wymyślił, że no, wielką rzeszą konsumentów są ludzie, którzy się stołują codziennie w stołówkach różnego rodzaju i w tych 80-milionowych Niemczech obliczono, że prawie 20 milionów osób je codziennie w różnego typu stołówkach i miejscach żywienia zbiorowego, przedszkolach, szkołach i tak dalej. W związku z czym zaproponowano program, żeby te miejsca żywienia zbiorowego wprowadzały żywność ekologiczną do swoich menu i wymyślono znaki oznaczające te stołówki. I to są znaki, które są w kolorze złotym, srebrnym i brązowym, w zależności od procentu produktów ekologicznych. Ten program się dopiero zaczyna, a na celu ma mieć 30% udział żywności ekologicznej właśnie w tych miejscach żywienia zbiorowego. Z kolei we Francji już w 2019 roku wprowadzono program EGalim, którego celem jest osiągnięcie 20% produktów rolnictwa ekologicznego i produktów z certyfikatem żywności regionalnej. Francja również dba o to, żeby tej żywności ekologicznej było coraz więcej. Efekty tego są wspaniałe. Przede wszystkim najtańsze produkty kupuje się lokalnie, więc te stołówki szkolne, przedszkolne, zakłady przemysłowe, które mają miejsca żywienia zbiorowego, no najłatwiej im się zaopatrzyć u lokalnych rolników, więc jest to jednocześnie krótka droga produktów od rolnika do miejsca przeznaczenia. Również jedzący identyfikują się ze swoim regionem, no mówimy o dorosłych osobach, a dzieci nie mają zbyt dużego wyboru, ale zapewnia się im wysokiej wartości produkty. W związku z tym osiąga się kilka celów przy tej okazji. Po pierwsze, mamy żywność świeżą, z krótką drogą transportu, dobrą dla zdrowia i jest to bardzo dobry kanał zbytu dla rolników, ponieważ produkty, które muszą być sprzedane w supermarkecie, muszą być posortowane, piękne i tak dalej. Wiadomo, że produkty przeznaczone do przetwórstwa i do ugotowania nie muszą być tak wspaniale posortowane i można łatwiej przygotować produkty do takiego odbiorcy. W związku z tym Podjęliśmy tutaj z grupą aktywistów działania, żeby przekonać naszych decydentów, żeby w ramach programu żywności owoce i warzywa w szkole też wprowadzić chociaż jakiś element żywności ekologicznej. Na przykład, żeby produkt łatwo dostępny, jak na przykład polskie jabłko ekologiczne, było serwowane dzieciom w szkołach w ramach istniejącego programu. Tu nie trzeba wymyślać niczego nowego. Na przykład, nie wiem, raz w tygodniu, raz w miesiącu, kiedykolwiek, tak? No, niestety trafiliśmy na mur, ponieważ dowiedzieliśmy się, że wszystkie produkty oferowane dzieciom w ramach programu Owoce i Warzywa w szkole są dla tych dzieci zdrowe. No, przy tej okazji trzeba powiedzieć coś krytycznego o niektórych produktach, na przykład niestety jabłkach, które w produkcji wielkotowarowej są około 30 razy traktowane w okresie wegetacji środkami ochrony roślin. No, nie wątpię, czy one są zdrowe, myślę, że są badane. Niemniej jednak to jest coś innego w rolnictwie ekologicznym i wartość tych jabłek jest no, niewspółmiernie inna. Także jeżeli mówimy o studniach, to akurat jest najłatwiejszy postulat, żeby wprowadzić jakiś produkt ekologiczny lokalnie do polskich szkół, żeby dzieci mogły spróbować przynajmniej raz w tygodniu czy raz w miesiącu jakiś produkt ekologiczny i powoli się do niego przyzwyczaić, a potem go jeść stale.
Manifest studni apeluje o zawieszenie finansowania inwestycji hydrotechnicznych na rzekach ze środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przy jednoczesnym zwiększeniu prawnej ochrony zasobów wodnych w rolnictwie. Za tym kryje się chęć zmiany myślenia o tym, jak dziś chronimy zasoby wodne potrzebne w produkcji żywności, jak powinniśmy to robić.
Skupiłabym tu się na metodach prowadzenia produkcji rolniczej. Rolnik jest jednocześnie no, poniekąd sprawcą i ofiarą zmian klimatycznych przez siebie powodowanych. Gazy cieplarniane, troszkę rabunkowa, nieraz gospodarka w stosunku do gleby powoduje to, że są gorsze warunki i gospodarstwa mają większe efekty wynikające z suszy. Nie wspominam teraz o powodziach, bo to jest kataklizm, na który rolnik nie ma wpływu, ale jeżeli chodzi o suszę, może zrobić bardzo wiele, broniąc się przed tym, przez zmianę metod produkcji i przez magazynowanie wody. Czyli nie osuszanie mokradeł, czyli zapewnianie magazynowania wody w tym środowisku, w którym ona już jest, gdzie spadła w postaci deszczu i zatrzymała się w jakichś mokradłach, te rezerwuary wody spowodują, że rolnik będzie miał lepsze warunki gospodarowania w swoim lokalnym mikroklimacie. Żadne wielkie inwestycje wodne nie załatwią tego, ponieważ to będzie daleko, będzie to drogie i no, nieprzyjazne dla rolnika, zbyt dalekie od jego produkcji. Również takie proste działanie jak ściółkowanie, nieoranie głęboko. Rolnik powinien się starać, żeby było jak najmniej gleby, która jest naga, nieokryta przez większość okresu wegetacji, tylko jest obsiana nawozami zielonymi, jest przykryta resztkami pożniwnymi i wtedy można zachować więcej wody w glebie. Tak widzę proste metody, którymi każdy rolnik może sobie sam zadbać o wilgoć w glebie. Z pewnością należy rolników edukować o roli mokradeł dla ich osobistych korzyści i pól położonych w pobliżu. Natomiast po wejściu do Unii rozpoczęły się płatności w ramach programów rolno-środowiskowych, które w różnej postaci trwają do dziś. Programy rolno-środowiskowo-klimatyczne, płatności do obszarów Natura 2000, kiedy rolnik pozostawia te obszary wyłącznie je kosząc albo wypasając, czyli trzeba mieć zwierzęta w starym systemie, kiedy one wychodzą na pastwisko i w okresach, kiedy gleba jest zbyt mokra, żeby można było wypuścić zwierzęta, po prostu koszenie, a w czasie, kiedy jest możliwe wypasanie, to wypas zwierząt jest sposobem bardzo ekstensywnego użytkowania, jednocześnie pozwalającego zachować te tereny podmokłe. Może mokradła to jest coś więcej niż teren podmokły albo okresowo podmokły, ale dawniej też rolnicy użytkowali te tereny. Takim najbardziej klasycznym przykładem jest dla mnie Dolina Narwi, gdzie rzeka meandruje i właściwie przez część roku te tereny są zupełnie zalane. Jest to olbrzymie jezioro, ale potem, gdy wyschnie częściowo, jest używane jako pastwiska, a w miejscach, które są zarośnięte trzciną, dawniej koszona była trzcina, która była używana jako ściółka dla zwierząt albo tam materiał do krycia dachów. No, czasy się zmieniły, Ta kaściółka jest już niepotrzebna, ale no można wymyśleć jakiś sposób wykorzystania trzciny i jednak w pewnych miejscach zostawić te tereny nieruszone albo użytkowane bardzo ekstensywnie, żeby nie zniszczyć wszystkiego. No ja rozumiem chęć rolnika do wykorzystania każdego kawałka ziemi, ale trzeba patrzeć troszeczkę szerzej niż pieniądze w danym roku, tylko patrzeć na skutki również takie jak zatrzymanie wody w pobliżu jego gospodarstwa.
Ostatni postulat z manifestu studni, o którym chcemy dzisiaj jeszcze chwilę porozmawiać, dotyczy wprowadzenia moratorium na budowę nowych farm przemysłowych w Polsce, który miałby stać się pierwszym krokiem do późniejszego zakazania prowadzenia tego rodzaju produkcji, ale na razie mowa jest tylko o moratorium. Jeśli ktoś nie jest wrażliwy na argument o cierpieniu zwierząt związany z hodowlą przemysłową, to jakie inne argumenty przemawiają za odejściem od hodowli przemysłowej?
Największym poszkodowanym w stosunku do ferm przemysłowych są lokalni rolnicy, małe gospodarstwa, które część z nich już dawno wypadła z produkcji, ponieważ nie są w żaden sposób w stanie konkurować z fermami wielkoprzemysłowymi z uwagi na koszty i na możliwości dotarcia do rynków zbytu. Także efekt społeczny jest niesamowity. Po prostu jedna duża ferma załatwia wszystkie małe i średnie gospodarstwa w całym powiecie. One po prostu nie mają żadnych szans. Dla mieszkańca miasta być może nie ma to wielkiego znaczenia, ale chyba też nikt by nie chciał w swojej branży, żeby powstał w każdej branży kilka molochów w województwie, a wszyscy inni pozostają po prostu na lodzie. Więc myślę, że ta kwestia ekonomiczna to jest łatwa do wyobrażenia. Od kilku dni czytamy w mediach o wynikach badań naukowców z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, którzy badali gleby i wody w pobliżu dużej fermy drobiu. Znaleziono tam kilka antybiotyków, znaleziono leki weterynaryjne, między innymi leki o działaniu uspokajającym, które no, jeżeli się przedostaną do wody, do lokalnych ujęć, no to łatwo sobie wyobrazić, jakie będą efekty. Myślę, że to powinno być największym postrachem konsumentów, że tania żywność, która jest produkowana w sposób przemysłowy, powoduje dużoskalowe zanieczyszczenie środowiska i w rezultacie przenosi się na jakość naszego życia.
Bardzo dziękuję. Miejmy nadzieję, że zrównoważona żywność stanie się priorytetem przyszłego rządu w jakimkolwiek składzie on się wyłoni. Moją rozmówczynią była Dorota Metera, reprezentująca koalicję Żywa Ziemia i opowiadająca nam o ekologicznej żywności i ekologicznym rolnictwie. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.